Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I
jak się dobrze czujesz?
Ciebie, Remigiuszu,
jeszcze nie koniec. Myślałem, że już powiedzieć dzień dobry i wystarczy.
Ja się bardzo dobrze czuję, bo jest wreszcie chłodno, jak nagrywamy te podcasty. I już pot nie zlewa mojej skroni.
Nie przyklejać się do nowego fotela?
Umęczonej, nie.
No dobrze. No dobrze, proszę Państwa. Taki chyba tydzień luźniejszy nam się zapowiada, jeżeli chodzi o tematy. Chyba, że presja COVID-a będzie potworna i trzeba będzie znowu o tym pogadać, bo słyszałem, że jest coraz większa presja. Tysiące zachorowań i w ogóle.
Dobrze słyszałeś.
Żona mnie straszy i zabrania mi wyjeżdżać i wychodzić, a i tak nigdzie nie wychodziłem, więc nie wiem, jak miałbym się ograniczyć jeszcze bardziej.
Żebyś nie wychodził z piwnicy po prostu, o to
no
i chodzi.
Tak, może tak.
Mówi tak, Remik, ty lepiej tam zostań, my tutaj, wiesz, COVID, nie ma co wychodzić. My sobie tam poradzimy.
Tak, całkiem możliwe, więc kto wie, czy tam się jakiś COVID nie przytrafi w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o tematy, ale na razie się nie szykuje.
Dokładnie.
Za to mamy takie bardzo luźne i spokojne, porozmawiamy sobie o serialach. O serialach, co mnie cieszy niezwykle, bo oba są science fiction i ja lubię science fiction. Pierwszy to jest drugi sezon The Boys. Mam nadzieję, że Państwo oglądają na bieżąco i obejrzeli pierwszy, bo serial jest zacny i wart polecenia. I drugi serial Wychowane przez wilki. Od czego zaczniemy, panie Borysie?
Od lepszego.
O nie, już od razu wartościuję.
Ja myślę, że na początku niech będzie wreszcie coś, do czego nie będę się dopieprzał.
Okej.
Więc The Boys.
The Boys, okej.
The Boys, proszę Państwa, The Boys to jest serial Amazona, którego showrunnerem jest Eric Kripke. To już jest drugi sezon. Pierwszy sezon też omawialiśmy w naszym podcaście, więc zapraszam, można sobie tam poszukać i znaleźć nawet ten odcinek. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam przede wszystkim obejrzeć pierwszy i drugi sezon. Drugi sezon jeszcze się nie skończył. O tym też sobie porozmawiamy dzisiaj, ponieważ jest to pewnego rodzaju nowość i HBO w przypadku Wychowane przez Wilki i Amazon w przypadku Boys serwuje nam tą rozrywkę stopniowo. Serial jest oczywiście na podstawie serii komiksów i opowiada o grupie takiej, która walczy z niegodnymi superbohaterami. Tak. Czy dobrze powiedziałem?
Tak. To jakby ten rdzeń historii się nie zmienia. Trochę się zmieniają okoliczności, trochę ten superbohaterski firmament się powiększa, dobrze będzie? Chyba tak, to taki ładny wyraz, ale nie jestem pewny do końca, czy użyłem go właściwie. No tak, dobrze opowiedziałeś. Film jest, znaczy serial oczywiście oglądam z wielką przyjemnością, ale chyba zaczniemy sobie od tego, że niestety nie można go obejrzeć, nie można przysiąść do niego i obejrzeć w całości, ponieważ Amazon postanowił pójść drogą HBO i nam go dawkować po jednym odcinku, co jest bardzo dla mnie bolesnym doświadczeniem, a dla ciebie?
Dla mnie też, znaczy nie znoszę tego. Znaczy, wydaje mi się, że to jest krok wstecz. Rozumiem, skąd to się bierze i ta rzecz, z której to się wszystko bierze, nazywa się Gra o Tron oraz to, że tydzień w tydzień, jak wychodził nowy sezon Gry o Tron, to w pewnym momencie od tam któregoś sezonu po prostu co tydzień pojawiały się artykuły o odcinkach, odcinki YouTube'owe, podcasty i tak dalej, i tak dalej. I napędzało to oczywiście marketing, ale producenci i platformy zapominają, że nie każdy serial jest grą o tron.
To prawda.
I nie ma takiego zapotrzebowania. Nie ma takie, wiesz, jakby to wydawanie co tydzień tych odcinków jest oczywiście zakorzenione w starym, w telewizyjnym systemie dystrybucji seriali. Przy nowoczesnych platformach, w szczególności, że i Amazon, i HBO Max, bo taki jest pierwotna platforma Wychowane przez Wilki, no to już są w pewien sposób odcięte od tych tradycyjnych telewizji.
Tak jest. Właściwie cały ten syndrom Gry o Tron zaczął się nie bez powodu z tym serialem, ponieważ on był publikowany także regularnie jakby w tych telewizyjnych kanałach i został ten format przeniesiony jeden do jeden do internetu i tak już pozostało. Potem się okazało faktycznie, że była strasznie to napędzało społeczność, żeby prowadzić dyskusję nad każdym odcinkiem i w przypadku The Boys też widzę od czasu do czasu tak się dzieje, bo już mi nawet w nagłówkach spoilerują, co będzie na przykład w szóstym odcinku, którego jeszcze nie obejrzałem. Ja obejrzałem sobie trzy i obiecałem sobie solennie, że nie obejrzę do końca, dopóki się wszystkie nie pojawią, bo ja lubię to oglądanie w przysiąściu, w przysiadzie.
To ja obejrzałem pięć.
Ja też obejrzałem pięć. Próbowałem ten binge-watching przetłumaczyć na język polski. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Uznałem, że to jak się przysiada, że to będzie jakiś taki z wyrazu, więc przysiąść można do tego serialu.
Czyli
na długo.
Masz,
nie można.
No. Masz taki humor przysiadawalny.
Nie wiem, to jest bardzo dziwny wyraz ten binge-watching, więc no tak, ja tak lubię, też poczytałem kilka komentarzy dotyczących tego i z jednej strony są ludzie, którzy narzekają, że ten format został przyjęty, ale z drugiej strony są tacy, że jak za dużo jest odcinków naraz, to potem szybko oglądasz, szybko zapominasz, nie jesteś związany z tymi postaciami i tak dalej. I dla mnie też to się argument totalnie wydaje idiotyczny, bo widzę po twojej minie, więc od razu potwierdzam ją. Jeżeli ktoś chciałby sobie oglądać raz w tygodniu jeden odcinek, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Nie? No może sobie to robić.
Mamy takie narzędzia, które pozwalają nam tak oglądać rzeczy, które i tak są wrzucane na raz.
No ale wiesz, wydaje mi się, że albo się potwierdzi gdzieś tam w jakimś przypadku case tej Gry o Tron i zaczną się częściej takie seriale ukazywać w tym formacie, albo zostanie on jakby, albo się nie potwierdzi zupełnie i się okaże, że to nie ma żadnego znaczenia, żadnego wpływu, a wręcz powoduje odwrotny skutek do zamierzonego, no to wtedy zmienią ten format i będą publikowali to tak do całościowego oglądania, jeżeli ktoś ma ochotę. Wiesz co, to zauważyłem, że tego typu specyfika publikacji serialu, to się przetrafia tylko w takich dziełach, które są przez twórców uznawane za trochę bardziej powyżej normy, takie delikatnie wybitne, powiedzmy. Jeżeli twórcy uważają, że ich dzieło jest wybitne, to dzielą na odcinki i wrzucają na raz w tygodniu. Bo to jest, wiesz, to z jednej strony to jest tak, że zdecydowanie ten serial musi być bardzo, bardzo dobry, żeby ludzi zachęcić co tydzień, żeby wchodzili i tam oglądali. Nie? Ja nie mam do tego absolutnie siły. Netflix zrobił tak chyba pierwszy raz z Gwiezdnymi Wojnami, z nową serią Discovery i też było to tak w moim przypadku, że czekałem, aż się wszystko...
Gwiezdne Proszę? Wojny Discovery?
Powiedziałem Gwiezdne Wojny? Miałem na myśli Star Trek.
Okej, okay, dobra.
Przepraszam.
Star Trek, co za różnica przez
to. Nie, to jest... A gdzieś czytam jakiś artykuł, w którym Patrick Stewart powiedział, że fajnie jakby połączone te dwa uniwersa, nie? To fani jednego i drugiego tam musieli...
Powiedzmy sobie szczerze, nie, niczym się nie różni to.
No właśnie, strygerowałeś. Jednych i drugich. No więc Netflix też to zaczął i też oglądałem dopiero, jak wszystko pojawiło się, żebym mógł sobie to obejrzeć w całości. I też nie jest tak, że ja siedzę od rana od wieczora do rana i to oglądam, ale mam ten komfort, że jak sobie obejrzę trzy odcinki, to jest całkiem okej. Okay. W przypadku tych Wychowanych przez Wilki to blisko jest tego, bo tam chyba się wrzuca więcej niż jeden odcinek tygodniowo.
No, dwa odcinki.
No właśnie, więc
na początku
prawie już
trzy,
jest...
potem po dwa i teraz tak, jeden tak. Rzucą, tak?
No chyba tak, no już prawie się to kończy, więc będę mógł zacząć oglądać. Nie?
Dobrze, ale to wróćmy
strasznie się rozgadałem,
do Boysów.
Przepraszam.
Ja mam tak, że jednak wolę zdecydowanie mieć cały sezon i sam sobie dawkować to, kiedy oglądam. No ale Remigiuszu, jak wrażenia z tego serialu? Czy on ci się podobał, czy tak jak zwykle będziesz narzekać?
Ja bardzo mi się podobał, jak zwykle. Podobał mi się pierwszy sezon, więc w zasadzie już jestem trochę przywiązany lojalnościowo z tym serialem, więc podejrzewam, że gdyby drugi był jakiś słaby, to też bym go do pewnego stopnia lubił, ale mam wrażenie, że jest niezły. Tyle tylko, że bardzo dobrze, że opublikowali pierwsze trzy odcinki od razu, ponieważ dopiero w trzecim odcinku zaczęło się coś dziać, coś czego... Bo to jest też takie, rozumiem, jakby doceniam opowieść, doceniam i jej tempo, natomiast po Boysach oczekuję trochę takiej brutalnej, czasami wulgarnej akcji, czego nie miałem na samym początku. To też nie jest tak, że ja jakby to dla mnie serial definiuje, że coś się dzieje, ale jednak miałem taką silną potrzebę zobaczenia czegoś mocniejszego i w tym trzecim odcinku zaczęło się naprawdę ostro dziać. Pierwsze dwa były takie przegadane, tam jakieś dramaty, przemyślenia, depresje i tak dalej, trudne chwile bohaterów, ale potem się to rozkręciło. I kolejne czwarty i piąty, który też obejrzałem, chociaż obiecywałem sobie, że tego nie zrobię, też jakby mają już bardzo dobre tempo i jest dobrze to zbalansowane między akcją a opowieścią. Więc tak, podoba mi się.
To dobrze, bo mi się podoba również. Co więcej, podoba mi się bardziej niż sezon pierwszy. Oczywiście nie mam jeszcze całej pełnego wglądu we wszystkie odcinki, więc mówię na podstawie tych pięciu, co obejrzałem, ale parę było tam takich sytuacji. W ogóle na każdym kroku zachwyca mnie ten serial. Po pierwsze, już mówiłem, że realizacja jest świetna. To, jak on jest nakręcony. Ja mam tak, że jeżeli film czy serial dobrze wygląda, jest dobrze zmontowany, jest no jakby wszystko tam się zgadza, wizualnie przede wszystkim, no to już łagodniejszym okiem na niego patrzę. Tutaj po prostu trafia we mnie i to, co tam jest przedstawione, to jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale coś, co w tym sezonie, bo powiedzmy sobie szczerze, tam się nie pojawia jakoś specjalnie dużo nowych wątków. Jakby ktoś wiedział, raczej nie będziemy spoilerować, więc się nie bójcie. Wyraźnie jakby te rzeczy są rozwijane. Ja byłem przekonany po pierwszym sezonie, że ten drugi, no to będzie odtwórczy, będzie, wiesz, smażenie z tego samego kotleta z nową panierką i tak dalej, i tak dalej. A tutaj na przykład bardzo mocno i dużo czasu poświęcono mediom. To mnie absolutnie rozwaliło. To kiedyś były... Ja jestem fanem takiego pastiżu filmowego. Kiedyś były takie filmy, na przykład Naga broń. Kojarzysz.
Okay.
I wydaje mi się, że The Boys trochę przejęły, tylko że potem powstawały coraz gorsze te pastiże filmowe. Tam no, Scary Movie to już chyba trójka, film, to już ostatni jakiś taki w miarę sensowny z tych filmów. Potem to już były takie telewizyjne gnioty strasznie, nieśmieszne zupełnie. I wydaje mi się, że The Boys właśnie przejął to, że on wytyka i szydzi i z mediów, i z filmów, i z seriali, i z tego całego superbohaterskiego świata i robi to bardzo trafnie przede wszystkim, bo te żarty akurat są takie, że są cały czas prawdziwe. Na przykład jest tam taka dyskusja, rekrutują do tej siódemki kogoś, jakiegoś superbohatera i tam są takie rozważania, kogo weźmiemy. No kogoś kolorowego trzeba wziąć, albo kogoś LGBT, bo to będzie dobrze wyglądać. Albo na przykład są badania nad słowem, czy superterrorysta jest lepszy, czy superzłoczyńca. Czy chronimy świat, czy chronimy USA. Świetnie zrobione. Kolejne tam są wywiady związane z produktem, oni cały czas produkują filmy. To są takie ujęcia, gdzie cały czas powtarzają się te same pytania. No to jest, tak się dzieje po prostu, że przyjeżdża ci, nie wiem, do Londynu powiedzmy 60 redakcji z Europy, mają tego powiedzmy Henry'ego Cavilla czy tam kogoś i każdy przychodzi, każdy mu zadaje takie same pytania. I to, jakie problemy mają superbohaterowie, że tutaj superbohaterowie to nie są worki na mięśnie opisane jedną cechą, tylko to są prawdziwi ludzie z problemami, z kompleksami, z tym, że pomimo tego, że oni wiedzą, oni już się dowiedzieli tam, że te moce są w pewien sposób sztuczne, że oni są jakimiś tworami, to dalej w to wierzą, dalej to idą, jakby tworzą, kreują tą sztuczność taką, jak to życie na Instagramie po prostu i absolutnie nie odpuszczają. Zresztą serial co chwilę nam mówi o tym, że to właśnie ci superbohaterowie są współczesnymi celebrytami.
Tak, to jest ta teza, która została już w tym pierwszym sezonie jednak jasno bardzo wyprowadzona. Ja sobie myślę, wiesz, bo to jest też tak, że faktycznie jakby na początku była taka wizja, że to jest dar boski, nie? I w tą religijność cały ten temat szedł, że to jest, że przez to są wyjątkowi. Teraz po prostu, wiesz, to jest też taka silna wiara, którą każdy ma, że ma w sobie coś wyjątkowego, nie? No i oni mają potwierdzenie tej wyjątkowości. Z jednej strony, owszem, mają kompleksy, ale ich głównym kompleksem jest ten wyższości, i nad którym, z którym niektórzy walczą, a niektórzy mu się oddają tak całkowicie. Więc tak naprawdę to jest, to nie tylko oni są obrazem influencerów, ale są tym obrazem takim, który jasno określa, co by się stało, gdyby w naszym świecie trafili się superbohaterowie. Ta silna potrzeba ludzka do akceptacji, ta silna potrzeba do myślenia o sobie, że się jest kimś wyjątkowym i udowadniania tej wyjątkowości sprawiłaby, żebyśmy mieli dokładnie takich albo gorszych superbohaterów w autentycznym świecie. O tym opowiadałem przy pierwszym sezonie, że za każdym razem, kiedy czytałem jeszcze za dzieciaka te komiksy wszystkie, potem oglądałem film, to miałem taką paladyńską wizję superbohatera, takiego szlachetnego, i wydawało mi się, że to jest całkiem możliwa opcja, nie? Że gdyby się tacy pojawili u nas, no to by tacy właśnie byli. A teraz, i to w zasadzie, bo ja już jakby młody nie jestem, nie? Tego typu wiedzę powinienem mieć od dawna, ale trochę byłem zaczarowany przez ten komiksowy świat. Natomiast ten serial mi dobitnie wyjaśnił, że tak by nie było, że byłoby dokładnie odwrotnie, że tacy negatywni superbohaterowie, superprzestępcy, to byłaby norma, w żadnym razie szlachetni. I chociaż właśnie to też jest tak, że ci szlachetni albo udający szlachetnych też pewnie by znaleźli swoje miejsce, i dokładnie tacy są opisani w tym serialu.
Tak, znaczy ja myślę też, że jeżeli by coś takiego było, jeżeli już wchodzimy w takie dywagacje, no to świat dąży do jakiejś równowagi, czyli razem z tymi szlachetnymi byliby ci mniej szlachetni. Ale też ciekawym wątkiem jest w ogóle wątek kobiet, i w pierwszym, i w drugim sezonie. To jak są traktowane, jak... Tam jest taka scena, gdzie jest czytany scenariusz do nowego filmu, on się nazywa Świt Siódemki, tak?
Tak, chyba tak, tak, tak.
I
bo to jest...
jedna z bohaterek, ta nowa, Boże, jak ona się...
Stormfront.
Tak, Stormfront, mówi, cytuję tutaj, wszystkie kobiety pokazujesz jak kretynki z Hitchcocka albo ruchadła z Michaela Baya. Kumam, że nawyk walenia do gruchy przy Transformersach nie zapewnia ci wzięcia u kobiet, ale miło by było, gdybyś zdobył się na mały wysiłek.
Cudowny jest ten.
Mnie to absolutnie rozwaliło, bo rzeczywiście jakby to, co mówiłem na początku, to, że ten serial jest miażdżącą krytyką dla tego, co się dzieje w tym, no w Marvelu głównie.
No, znaczy, tak. To, bo jeżeli chodzi o kobiety w Marvelu, to też jest ciekawa historia. Też ostatnio trafiłem na artykuł, w którym dosyć jasno było powiedziane, że pewną przewagą DC nad Marvela jest to, że kobieta, superbohater istnieje już w tym uniwersum od dawna i nie muszą nadrabiać. Natomiast Marvel ma takie, jest takie wrażenie, że oni trochę sztukują na siłę, i ta wdowa, oczywiście fantastyczna postać i tak dalej, no to jakby film z nią, tyle żeśmy czekali na ten film i tak dalej, i tak dalej. A DC ma już to dawno przepracowane, więc pod tym względem był zdecydowanie bardziej do przodu, ale faktycznie te marvelowskie problemy są tutaj ukazane, nie? One nam są. Oczywiście część osób, które będą zaraz twierdziły, teraz to się wszędzie kobiety na siłę wpycha, to powiedzą, że nie, ale faktem jest, że jest poważna dysproporcja, jeżeli chodzi o płci w tej superbohaterskiej, w tym panteonie.
No tak, ale to też na przykład w grach komputerowych to jest, zawsze mnie to rozwalało i odrzucało takich gier, gdzie jak wygląda zbroja dla kobiety, a jak wygląda zbroja dla mężczyzny.
Ale gry komputerowe to
wiesz. Ale wiesz co, no ten świat się przenika,
zwłaszcza azjatyckie, to jest... Te zbroje dla kobiet to nie są dla kobiet, tylko dla chłopaczków, którzy grają tymi kobietami i mają dużą ekscytację. Tak. Nazwijmy to tak.
I serial bardzo często takimi niuansami gra. Znaczy, tam jest bardzo taki dopracowany detal. Dźwięki, muzyka, ubrania. To na przykład jak właśnie jak się wykorzysta, jak korporacja, jaką korporacja ma władzę. Tam jest pewien taki dialog między ojczyznosław. Już nie ma tego w polskim tłumaczeniu, już jest Homelander. Tak, ojczyznosław, było piękne.
To jest staropolskie strasznie.
To mi się bardzo podobało. Ale teraz tego nie ma. I to jak ich wykorzystują, bo tam jest cała siatka zależności i hierarchii tych superbohaterów. To, że jeden na przykład testuje szampon, albo jest gościu, który ma taką cechę, że mu odrastają kończyny i sprzedaje tą usługę zboczeńcom. Ten świat jest, oczywiście jest fantastyczny, jest wymyślony, ale jest tak szczery, jest tak prawdziwy. To jest najbardziej prawdziwy serial superbohaterski, czy nawet film, jaki widziałem.
Tak, tak, tak. On faktycznie, nawet gdyby wyjąć stamtąd superbohaterów, to nadal tam jest treść, która jest warta uwagi. Ja też, jedna rzecz a propos realizacji, o tym też żeśmy wspominali przy pierwszym sezonie, ale twórcy fantastycznie operują budżetem, jeżeli chodzi o efekty specjalne. To znaczy, te efekty specjalne są takie, które można zrobić. One nie muszą być jakieś super widowiskowe, natomiast bardzo są autentyczne. Ja cały czas trochę wracam myślami do serialu Wiedźmin, gdzie efekty specjalne totalnie nie przystawały do dobrej realizacji, natomiast tutaj to jest świetnie zrealizowane. One są tam, kiedy są potrzebne, natomiast większość rzeczy odbywa się totalnie bez ich użycia i bardzo dobrze to działa.
Ja mam wrażenie, że jest lepiej niż w pierwszym sezonie.
No jest lepiej, a już wtedy było taka, dobrze. Tak.
Ja wysunąłem taką teorię, że zapewne producenci Amazon, jeżeli w danym budżecie da się zrobić pierwszy sezon i on odniesie sukces, to raczej małe są szanse na to, żeby oni tam dowalali pieniądze, ale tak tutaj było. Znaczy to ma na pewno dużo większy budżet niż pierwszy sezon, mimo że jest ta cała spójność, no bo jeżeli chodzi o to, jak jest nakręcony, porównaj sobie na przykład to, jakimi obiektywami jest kręcony, jak wygląda ten obraz, jaka jest głębia ostrości, jakie są kolory, jakie są kontrasty, jaki ten bokeh jest, no to jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, takim artystycznym również. Na przykład Wiedźmin, no to był tak bardziej płasko kręcony po prostu.
Tak no bez... w Wiedźminie tak, to żeśmy też mówili o tym, że miało się wrażenie, tak, że różnymi kamerami kręcą, różnymi obiektywami, przy różnym oświetleniu te same sceny. Ja też tak, no właśnie, jeszcze wracając do tych efektów specjalnych, tam jest dużo tych praktycznych też efektów, bo wiesz, te eksplozje od różnych mocy to jest jedno i to bardzo łatwo jest nanieść na ekran, to właściwie nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, ale jak tam latają cegły, to latają cegły, a nie jakieś sztuczne twory. Jak się wbijają w wieloryba, to wieloryb jest po prostu zrobiony z jakiegoś, on, to nie jest sztuczny, to nie jest CGI, nie? To jest autentyczny jakiś,
nie wiadomo,
nie, że wieloryb.
Powiem ci szczerze, nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić to, jak to jest, bo...
Nie no, oni siedzą tam, no już nie będę, bo to spoilery, ale... No.
Spoiler według Remigiusza Maciaszka. Siedzą na wielorybie.
Nie, w środku, to już
ale
jest spoiler.
Chciałem to uratować, ale nie udało się. No, sezon drugi bierze wszystko to, co było najlepsze w pierwszym, rozwija to, ale się nie powtarza. Dla mnie
tak,
jest...
Tak, tak.
No, to robi się... Na pewno będzie w topce najlepszych seriali w tym roku.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, to jak bardzo dobrze twórcy, po pierwsze przed publikacją tego serialu czytałem wypowiedzi twórców, którzy bardzo się martwili, bo wiedzieli dobrze, jaki sukces odniósł pierwszy sezon i zależało im na tym, żeby to przebić, a wiadomo, że presja jest dużo większa, poprzeczkę postawili wysoko. Wydaje mi się, że im się to udało i ty to potwierdzasz trochę. To co, kurde, miałem jedną myśl, która mi wyleciała z głowy, ja cię kręcę. Nie, to jest najgorsze. Chciałem dodać jeszcze coś i przez to zapomniałem. No dobrze, może mi się przypomni to jeszcze.
Może ci się przypomni, ale ja tylko powtórzę pytanie, które...
A, już wiem, stop, przepraszam. Jak po pierwsze, to, że bardzo dobrze opisuje świat, ten serial, widać po tym, jak można z tego serialu wyjąć sceny i dopasować je do aktualnej rzeczywistości. Jak Homelander przegląda sobie internet i w serialu jest to opowieść o tym, jaki jest śmieszny i to są memy na jego temat, to tam można wstawić narzekania ludzi, którzy strasznie krzyczą, że serial został podzielony na odcinki i on, wiesz, reaguje tak na nich, nie? To jest właśnie
no to zrobiono
tak
zresztą,
można...
więc...
Tak, więc to zestawienie tych scen z rzeczywistością bardzo dobrze działa, nie?
Tak. Dlaczego superbohaterowie są biali?
No, to jest jeszcze jeden z kolejnych aspektów tego.
No tam jest oficjalnie jakby powiedziane, ale jeszcze to tam oczywiście to takie żarciki, ale najbardziej rozwala mnie to, kiedy tam jest temat związku homoseksualnego jednej bohaterki i mówi zbiera się jakby sztab marketingowy, który ma to przekuć w sukces. I oni mówią, Amerykanie akceptują związki homoseksualne, ale tylko wtedy, kiedy wizualnie jest odwzorowany podział ról w normalnym małżeństwie.
Tak jest, tak. To nie muszą ci tylko tej dziewczynie biednej się kazali w garnitur ubierać. To jest... Tak.
Naprawdę, znaczy jakby doskonałe i no podoba mi się ten serial. Naprawdę, że tak powiem, kawał dobrego serialu.
Tak jest. No, i fajnie, że w takiej tematyce, bo taka tematyka to z reguły zawsze z przymrużeniem oka i w pewnych uproszczeniach jest, a ta bardzo dobrze odpowiada rzeczywistości, więc pod tym względem jest okej.
No to przejdźmy może do drugiego serialu.
Który zakładam, że ci się nie podobał za bardzo z tego, co
Serial,
wspomniałeś wcześniej.
jak ten mi się
Znaczy
bardzo
właściwie,
podobał, a
no
ten
tak, to
mniej, to nie wiadomo jeszcze.
to nie wiadomo. No to zamienię się w słuch, bo tym razem ja mówiłem na początku,
Proszę
więc
Państwa,
wystawiłem się na ostrzał, więc teraz ty się
pojawił
wystawiasz.
się nowy serial w HBO Go. To jest oryginalna produkcja HBO Max, serial science fiction wyprodukowany przez Ridleya Scotta, opowiadający o dwóch androidach, które mają za zadanie wychować dzieci na tajemniczej, takiej bezludnej planecie, ponieważ Ziemia została prawie kompletnie zniszczona przez wojny religijne. Za serial opowiada Aaron Guzikowski, to jest scenarzysta znany z Labiryntu, zresztą polecam, świetny film, czy z Papillon. Producentem wykonawczym też mówiłem, tak, Ridley Scott, co łatwo można rozpoznać po białej krwi u androidów. Serial zbiera bardzo, bardzo dobre opinie. HBO już zamówiło drugi sezon.
Ja, no tak, ale to nie powiedziałeś dalej, jak ci się podobało. Na razie powiedziałeś tylko informacje takie.
Zostawię to na
Prawie
trochę,
wpadłem
sobie
w tę pułapkę.
porozmawiamy sobie zaraz
A,
jeszcze o tym.
czyli moja tutaj rola. Ja tam tak, po pierwsze, nie wojny religijne, tylko to jest taka globalna wojna między wierzącymi i
To jest
niewierzącymi.
wojna religijna jednak.
Aha, no dobrze, dobrze.
Tak mi
No
się
dobra,
wydaje, że
więc.
to nie muszą być dwie religie, może być to
No,
powodem wojny
ateizm jest
jest
też,
religia.
zakładam, że w tym układzie ateizm też może być formą religii. Ale, no okej. No
A
to jest
ile odcinków
też.
obejrzałeś? Tak spytam się.
Obejrzałem te trzy więcej i starałem się nie oglądać.
Ja obejrzałem
Chciałbym.
9. 9 czy
Aha, o
8,
kurde,
czyli
to.
praktycznie wszystkie, ale postaram się nie
To się nie
mówić o
boję tych
wrażeniach, ale nie
spoilerów w
będę mówił
zasadzie.
o spoilerach.
No więc jakby trudno mi, tak sobie myślę, że jeżeli chodzi, zwłaszcza te rzeczy, w których tam Ridley Scott trochę macza palce, to nie zawsze początek pokazuje jakość całości. W tym sensie, że ten początek jest bardzo dobry w moim mniemaniu. On fajną pokazuje historię, jest tajemniczo, jest ciekawie. I jakby te pierwsze trzy odcinki pozostawiają mnie z pewnymi pytaniami. Jakby bardzo się boję, tak jak w Prometeuszu było, że nie dostanę odpowiedzi na końcu na te pytania, które mi ten serial stawiał, i to pozostanę tylko z refleksjami i bez żadnego wyjaśnienia. Ale podoba mi się całe to zarzewie tej historii i sam fakt, że oto androidy zajmują się wychowaniem dzieci, jak sobie poradzą z tym faktem. A to, że te androidy są w jednym przypadku znacznie bardziej skomplikowane, też pozostawia mi jakieś pytanie, dlaczego, nie? Dlaczego te androidy nie są takie same, nie? Nie wiem, na ile tutaj mogę sobie pozwolić na spoilery, ale uważam, że przynajmniej w takim wstępie ta historia jest bardzo ciekawa i zapowiada interesującą opowieść.
No, ja powiem szczerze, że tematy, które ten serial poruszał, czyli takie rozważanie nad istotą człowieczeństwa, tam te dzieci mają moralne dylematy, rozważanie nad sztuczną inteligencją, nad religią, fanatyzmem, ten cały proces budowania nowego społeczeństwa, w ogóle ten mit założycielski, to budowanie się hierarchii, czy ten wątek pojawienia się jakby nowego Mesjasza. To no, może nie Mesjasza, ale takie słowo mi uciekło, jak ktoś jest tam posłannikiem Boga. To bardzo, bardzo są ciekawe rzeczy. Zresztą też ta tematyka to jest takie science fiction z post-apo i to bardzo dawno czegoś takiego nie było. Znaczy właściwie ja sobie nie kojarzę czegoś takiego za bardzo poza Mad Maxem.
Tak. To nie jest tak. Ja myślę, że to jest gatunek, który będzie mocniej eksploatowany z czasem. Zwłaszcza, że Netflix zabrał się trochę za ekranizację gier bardziej. Teraz gdzieś zapowiedziany został Resident Evil. To oczywiście nie jest animacja związane z postapo, ale liczę na więcej. No i wiemy też, że Prime robi Fallouta serial. Kiedy on się pojawi, to też jeszcze nie wiadomo. No ale sięgają po te tematy coraz bardziej, więc okej. Okay.
No i bardzo mi się to podoba, jak jest konstrukcja odcinków. Znaczy dobrze się to ogląda po prostu. Trzymacie przy ekranie, akcja, porządny montaż tam jest, jakby wszystko tam jest mniej więcej okej, zrobione.
Tak, no i wiesz, ja też trudno mi się wypowiadać na temat tego, jak tam obraz wygląda, jak są robione zdjęcia, ale też...
To ja się mogę zaraz wypowiedzieć.
No to właśnie też jakby to jest wstęp do tego, żeby ci zadać to pytanie. Jakby wizualnie tam wszystko dla mnie grało, nie? Ja też...
Dla mnie nie.
O, no to...
Ja powiem szczerze, że to jest pierwsza taka rzecz, która mi bardzo przeszkadzała. On mi się nie podoba, jak jest oświetlony. Te kolory są jakieś takie, no ale wszystko jest płaskie, wyblakłe.
To nie jest pewna spójność tego całego obrazu?
Nie sądzę.
No, to nie jest środek. No widzisz, ja to z okiem amatora odebrałem jako środek artystyczny, co mi się często zdarza zresztą.
Wydaje mi się, że to jest kwestia kosztów.
Tak, naprawdę? Przy takiej produkcji ona tak dosyć szumnie ale była zapowiadana.
No może była zapowiedziana, ale wcale nie. Gdzie tam są koszty? Powiedz mi, gdzie tam są te pieniądze?
Nie. W efektach? Nie widzę. Bardzo, bardzo kameralne warunki są tej realizacji. Tak. Nawet to jest... I kiedy są zdjęcia w terenie i kiedy są zdjęcia w zamkniętej przestrzeni, no to one są bardzo ograniczone. Ale też mi się wydawało, że to jest właśnie ta poczucie takie klaustrofobiczne z jednej strony,
teraz,
z drugiej strony.
Teraz jest obecnie popularny taki gatunek jak slasher. I on po części wziął się stąd z braku kosztów. Znaczy bierzesz aktorów, wyjeżdżasz do lasu. I tutaj jest bardzo podobnie. Bierzesz aktorów, wyjeżdżasz, nie ma tam ani jakichś wielkich konstrukcji. Jest oczywiście parę tam tych statków. Ale ta pierwsza scena, to jakby te trzy pierwsze, to możemy sobie spoilerować. To myślę, że nikt się nie obrazi. Okay. Jest to chyba w pierwszym odcinku, jak oni lądują, ten statek wygląda jak kartonowy po prostu.
No to też
to
jest
jak
taki...
się tak buja, to tak mi tak jakby w ogóle nie ważył nic. Nie wiem, no ja oglądam ten serial i mam cały czas jakiś mindfuck. Cały czas coś mi tam nie zgadza się. Mimo tego, że tam jest sporo momentów, które są wizualnie wybitne. Ale całościowo to on leży. Inna sprawa, że to jest na pewno problem HBO Go w Polsce. Bo jakość obrazu no nie jest najwyższa. Aha. Znaczy ja sobie oglądam zwiastun na YouTubie tego serialu i on wygląda dużo lepiej niż to, co potem oglądam w HBO. Dużo lepiej.
Może też jest tak, że ten zwiastun może być potraktowany z dużo lepszą, wiesz, tam może być dużo więcej jakości w tym zwiastunie.
Wiesz co, wydaje mi się też, że to jest nowa platforma HBO. No wiesz, HBO Go. Już tam o rozdzielczości nie rozmawiajmy, bo tam jest 720 chyba maksymalnie, ale tam jest kodek, ten bitrate jest niski. To wszystko wygląda źle. Ja to próbowałem ten serial oglądać na telewizorze, na przystawce do telewizora i na komputerze. I zawsze wyglądał po prostu, jak przerzucam to z Netflixa albo z Amazona, to wygląda po prostu fatalnie.
No ja takich doświadczeń nie mam, bo ja wiele razy mówiłem, że mój telewizorek jest bardzo słaby i jest niewielki, więc te straty bitrate'u gdzieś mi totalnie umykają. Ale to oczywiście nie broni tego serialu.
Ale tak jak mówię, pojawiają się tam takie momenty wizualne, które naprawdę zachwyciły mnie, ale całościowo no to bieda.
Okej, okay. Okej, no tutaj muszę tylko twoją opinię zaakceptować, bo
masz
mam tylu doświadczeń. Nie, to jest akurat w takiej sytuacji mogę ustąpić, bo faktycznie to, co ja często sobie tłumaczę te braki, nie, że one dla mnie mają jakąś wartość artystyczną, bo ja chcę to widzieć, nie? Natomiast ty masz bardziej takie to sensowne podejście do tych spraw wynikające z wiedzy, nie? Więc tutaj nie będę dyskutował w ogóle, jeżeli tak mówisz, że tak jest, no to tak jest.
Znaczy, wiesz co, no też jest kwestia... Tak jak mówię, no, mi się to nie podoba i znajduję dowody na to, że no, to jest tanie. Dlatego to jest zrobione. Okay, nie? Okay. Wydaje mi się, że to jest sensowny zarzut. Ale kwestie wizualne to jest jedna rzecz. Ale mnie bardzo boli w tym serialu to, że tam jest naciapkane po prostu motywami co chwilę jakieś wszystkie motywy z science fiction po prostu tam są wrzucone. Naraz. Żaden nie jest pogłębiony. Jak są jakieś wątki, które wydają mi się ciekawe, to one są tak spłycone albo ucięte zaraz. Ja jestem... W piątek sobie obejrzę ostatni odcinek i czy ja tam... No i tak jak mówię, no nie pogłębiły się te wątki jakoś specjalnie. No
to jest ta obawa, którą ja wyraziłem na samym początku, że to znowu zostanę z masą pytań, na które nie dostanę odpowiedzi. Ja lubię sobie, wiesz, tam rozmyślać nad serialem i wyciągać jakieś wnioski, ale lubię jednak zobaczyć jakąś konkluzję pochodzącą od twórców serialu. I to się czasami się nie przydarza i pozostawiam je z taką bolesną niemocą, no bo co z tego, że ja sobie, wiesz, no z jednej strony można mówić, że to jest taki pomysł twórców filmu, żebyś pozostał z pytaniami. Nie?
No, to jest, bo zawsze tak jest. Nie podobał mi się ten film. Może twórca chciał, żeby ci się nie podobał. Nie?
No, ja wiem, ja często wpadam w tę pułapkę.
A to 10 na 10. Świadom,
nie? No, ale nie mam pojęcia, no, dopóki nie obejrzę całości. No nie chciałbym, bo jakby te dwa wątki, które są bardzo jasno widoczne w pierwszych trzech odcinkach, o których mogę zupełnie spokojnie mówić, to jest ten wątek, dlaczego androidy wychowują dzieci, dlaczego ktoś uznał, że to jest doskonały pomysł. To gdzieś tam trochę zostało poruszone, ale nie do końca. I drugi fantastyczny wątek jest tych ludzi, którzy są ateistami, a stają się częścią tej wspólnoty religijnej i próbują tam funkcjonować. Ich podejście do dzieci, jakby, wiesz, religia pokazana jest tam w bardzo negatywny sposób. To znaczy, to nawet ona jest bardzo odległa od tego, co mamy w naszej rzeczywistości, żeby nie było tam żadnych obraz, uczuć i tak dalej. Natomiast podejście do dzieci w tym religijnym...
Przepraszam cię, a ty nie jesteś znany z tego, że obrażasz ten...
Religię?
W ogóle przy ludzi.
Nie przeszkadza mi, że to tam czyjeś uczucia religijne obraża. Zakładam, że to jest jakiś taki sposób na pogodzenie tej negatywnej wizji religii z obecną rzeczywistością, żeby tam nie wzbudzać niepotrzebnych kontrowersji. Ale tam ta religia jest przynajmniej do tego momentu, do którego dotarłem, jest w negatywny sposób pokazywana na każdym możliwym poziomie. Począwszy od tego, że to religijni są odpowiedzialni za zagładę ludzkości, bo to oni wymyślili roboty, które mordują, poprzez tą ich hierarchię, która nie polega na doborze umiejętności, tylko tego, kto ma, w jakim stanie się znalazł. W sensie, kto tam rządzi, nie ten, kto wie najlepiej, tylko ten, kto ma najwyższy status, ten religijny. Stosunek do dzieci jest po prostu powalający, nie? Kiedy ten dzieciak w rozmowie z nowymi rodzicami mówi, że jest zdziwiony, że oni się uśmiechają, że chcą z nim rozmawiać w ogóle, że on właściwie nie ma nic mówić, tylko ma siedzieć cicho i słuchać, nie? Więc tam jest dużo takich. No, jestem ciekaw, do czego to doprowadzi, nie? Jaki będzie wniosek z tego. Bo to jest jakaś taka opowieść też o religii, do czego religia prowadzi.
No to nie zostało to pogłębione jakoś specjalne. Ale kolejna rzecz to jest to, że tu masz, z jednej strony masz tą religię, ale z drugiej strony masz pokazane, że te dzieci, które są wychowywane bez religii, to w jakiś tam sposób naturalny dążą do niej. Z drugiej strony to jest takie proste, no zakaż coś komuś, to on będzie chciał to zrobić. No to takie rzeczy, ale tam są takie rzeczy, wiesz, androidy czują jak ludzie. Ja rozumiem, że to jest teoretycznie, patrząc na niektóre teorie powstania życia, no to jest to oczywiście możliwe, ale to jest tak strasznie łopatologicznie pokazane, że to jest zawsze taka teatralna, wiesz, tak krzyczy, to tak krzyczy na maksa.
To przypomina? To trochę przypomina jakby sztucznie wyuczone emocje psychopatów, to znaczy oni nie odczuwają tego, co my, natomiast uczą się obserwować, w jaki sposób my reagujemy i pokazują to w sposób teatralny, może to jest tam tak przedstawione. Ja zawsze za każdym razem, kiedy jest pokazany jakiś android albo robot, który ma odczuwać to, co człowiek albo podobne rzeczy, to mi zawsze do głowy przychodzi Isaac Asimov z tymi swoimi trzema prawami robotyki, gdzie jakby niespełnienie praw robotyki, gdzie między innymi była ochrona ludzkiego życia za wszelką cenę. Jeżeli się nie udało tego prawa przestrzec, to dochodziło do czegoś w rodzaju zwarcia, że robot, że program nie potrafił sobie z tym poradzić i stąd jego reakcja była, tego robota była podobna do ludzkiej, nie? Ten taki paraliż i wokół tego jest zbudowana cała ta wizja emocji okazywanej przez androidy. Więc myślę sobie, że tutaj też, ale też trzeba brać pod uwagę to, że z tych dwóch androidów, które tutaj są pokazane, to jeden jest totalnie niezrównoważony i to wynika pewnie z jego niszczycielskiej natury, bo tam się zderza, wiesz...
Trochę tak, ale tu jest niszczycielska natura, ale jak idzie niszczyć ludzi, to drze się z kilometra i wszystkich ostrzega, więc mogą się schować.
Nie, ja myślę, że to jest broń soniczna. O to chodzi w tym, że on się, że ten android się drze i on zabija. Nie?
Zresztą zobacz, kolejna rzecz, jakby ta walka i ta broń, to są takie rzeczy, no nie wygląda to fajnie. Ona lata, to wszystko jest takie jak Superman z lat 50.
Okej, okay, wiesz co?
No nie, to mam jest... takie, naprawdę mam nie, takie okay, wrażenia, słuchaj, że
jakby
nie
tutaj nie będę się kłócił, bo to jest twoja opinia, nie? W tych pozostałych rzeczach też specjalnie. Natomiast tutaj akurat jestem przekonany, że to była wizja artystyczna. Jakby niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, to jest jednak element wizji, a nie tam przez przypadek wymyślili taką, a nie inną formę lotu.
No okej, okay, ja to rozumiem, ale tam jest też taki wątek, że szuka się dzieci. I na takiej holograficznej mapie, i to Android szuka na holograficznej mapie, to jakby taki absurd, to jest trochę science fiction z lat 50. po prostu. Po drugie, szuka go za pomocą takiego systemu, który jest jakby GPS-em, na planecie, która nie ma tego systemu. Jakby, wiesz, no tam trzeba, GPS to jest 21 satelit. To musi to być ten system. To nie jest tak, że ty sobie, że masz taki super skaner, że wiesz, co się dzieje 40 kilometrów dalej. No oczywiście, te roboty, można powiedzieć, to są super roboty, tam jeden jest taki super wojskowy, możesz to mieć. Okej, ale one nie były w stanie stwierdzić, że coś nie tak jest z pokarmem. To tam ja mam taki... Takie straszne, że tak, tu są super bronią i super robotami, są wszystko są w stanie zrobić, a tam nie są w stanie zapewnić pożywienia dobrego, zabezpieczyć te dzieci. Jest jedna scena, gdzie robot nie potrafi tam ośmiolatka dogonić. Wiesz, to jest takie...
Tak.
No, tam no, takie no. Mam zgrzyty na każdym kroku.
To jest chyba niekonsekwencja tam.
Tak, no on to wewnętrznie przynajmniej te... Chociaż ci aktorzy świetnie grają, to mi się bardzo podoba.
Tak. To jednak, zwłaszcza ta babka, albo co.
Ja myślę, że tam problem jest przede wszystkim ze scenariuszem dla mnie. I po prostu... No, drażni mnie to. No ja nie lubię takich głupotek, że ja mówię, jak to jest możliwe, co oni tutaj robią, co oni tutaj kombinują, no.
To na pewno jest bolesne, no ja mówię, jeszcze nie mam tej wiedzy, którą ty posiadłeś z racji obejrzenia większej ilości odcinków. Z tego, co opowiadasz, to mam takie wnioski, im przychodzą do głowy, że być może faktycznie chcą opowiedzieć zbyt dużo historii za pomocą
tak,
tego jednego serialu.
Tak, też mi się wydaje, że tam jest napakowane tych rzeczy, multum.
To zupełnie niepotrzebnie, bo te dwa wątki, o których mówiłem na początku, są wystarczająco duże, żeby opowiedzieć na ich bazie, żeby je opowiedzieć na bazie serialu.
Tak, ale też szanuję, że bogiem w tym świecie jest ten typ z Breaking Bad, Better Call Saul.
Aha, tak, on jest, zaraz.
Nie, bo tam Saul to jest Bóg, nie?
Aha, więc... ten, Boże.
Taki żart nieśmieszny, no trudno.
Nie, przez chwilę, bo nie dosłyszałem
Breaking
mówią, Bad.
Jak oni mówią tam, niech Saul będzie z tobą, czy coś tam zawsze mnie to bawi.
Bo ja dużo osób bardzo docenia obecność Ragnara w tym serialu.
Ja nie oglądałem Wikingów, więc...
Nie oglądałeś? Ja oglądałem 3 sezony Wikingów, bardzo mi się podobały. Potem już nie chciałem, bo mi się nie podobały pod końcówce trzeciej. Ale obejrzałem 3, to jestem bardzo zadowolony z tego, co obejrzałem, więc to sobie pozostawiam, resztę tam wyobraźni. No więc dużo osób docenia to. Też jakby w ogóle sylwetki, zachowania tych androidów są bardzo takie... No, znaczy bardzo to, co powiedziałeś, że bardzo dobrze są zagrane i zwłaszcza ta dziewczyna, to jest niezwykłe, że z jednej strony gra postać, która jest totalnie pozbawiona emocji, natomiast potrafi być taka przerażająca, że kiedy podejmuje jakąś decyzję, by coś zrobić i z reguły jest to coś związanego z agresją, to widać po jej twarzy, że tą determinację i to że będzie niepowstrzymana i ludzie będą cierpieć.
Amanda Collin, ale nie kojarzę jej z nikąd absolutnie.
To jest w ogóle jakby, bo z jednej strony zagranie androida wydaje się bardzo proste, bo tam złe aktorstwo zdaje się być wpisane w postać, nie? Czyli twoje zdania nie muszą być napełnione emocjami i tak dalej. Natomiast z drugiej strony to też pewnie jakiś próg trzeba przekroczyć, żeby to zagrać dokładnie tak, jak należy. I ona wydaje mi się, że to robi na tyle, na ile mi się udało zaobserwować. No.
No. Jaka jest, zależy, to jest kwestia, jaka jest wizja tego Androida. No tutaj, no tak jak mówię, no miałem takie, mam ambiwalentne odczucie, ale przy czym powtarzam, nieźle mi się ogląda ten serial i ja go sobie obejrzę do końca, co nie jest częste wcale, absolutnie.
A, okej. Okay. Ja,
i niech co, wam jak... te minusy nie przesłonią tych plusów.
Teraz za późno, ludzie. To jest też, nawet ci, którzy są bardzo wnikliwi, jednak zawsze się rejestruje podświadomie te rzeczy, które są powiedziane na początku.
Dobrze, że na początku było The Boys.
A no właśnie, no właśnie. Jedna rzecz jest niezwykle istotna pośród tych rzeczy, które akurat dzisiaj omawiamy, to to, że seriali science fiction zdaje się być coraz więcej i że on, to jest taki super popularny gatunek teraz. To pewnie z jednej strony wyniknęło z tego fantasy, czyli z Gry o Tron, z drugiej strony pewnie wynika z popularności superbohaterskich filmów w kinach i w ogóle takie filmy chyba science fiction nie najgorzej się oglądają w kinach, przynajmniej przed tą pandemią tak było i są coraz częściej przenoszone do tych serwisów VOD i to mnie bardzo cieszy. Ja zawsze chciałem jak najwięcej science fiction, bo tam zawsze jest najwięcej pola do refleksji, ale też jest dużo pola do niestety do uproszczeń, bo jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wyjaśnić sensownym scenariuszem, to zaczynasz się bawić w triki science fiction, jak na przykład wykrywanie ludzi albo jakieś inne tego typu rzeczy, jak ostatnio w tej Wojowniczej Zakonnicy było GPS przez kamień, nie? To o czym żeśmy mówili,
środku,
więc tam...
Tak, tak.
No, więc z jednej strony science fiction to jest bardzo fajna rzecz, żeby zadawać ciekawe pytania, ale z drugiej strony też bardzo prosty sposób, żeby upraszczać rzeczy, których się nie da wyjaśnić logicznie, bo się komuś nie chce.
Tak, wydaje mi się, że jest taki serial Devs na HBO.
Kojarzę tytuł, ale nie widziałem.
No, to się fantastyczny. Jeden z moich ulubionych serialów, jakie obejrzałem niedawno. On jest taki, nie wiem, czy science fiction to jest, no może tak bardzo niedaleka przyszłość, ale on tam się po prostu nie pierdzieli w takie rzeczy. Tam naprawdę jest kawał takiej roboty, takiego researchu, wiesz, jakby biorą na poważnie o czym
ale
mówię.
Ale rozumiem, że to nie jest science fiction.
No to jest, wiesz co, taki, to troszeczkę tak, to jest taka bardzo bliska przyszłość o takim startupie, więc,
aha, okay.
Więc polecam, to jest twórcy Ex Machina. Nie wiem, czy kojarzysz taki...
Tak, kojarzę. No, o sztucznej inteligencji.
Tak, ja lubię, zresztą ja też mam nadzieję szczerą na taki renesans tych filmów science fiction, bo po pierwsze właśnie Ex Machina czy The Moon pokazały, że można za niewielkie pieniądze zrobić bardzo ciekawą historię, no bo możesz to rzeczywiście sobie, nie musisz robić to w mieście przyszłości i dawać tam miliona efektów i niech armie robotów walczą, tylko opowiedzieć po prostu o człowieku, ale też mam nadzieję, że Wychowane przez Wilki trochę pobudzą do tworzenia jakichś rzeczy post-apo, których jest bardzo mało, ale są to tanie rzeczy, bo to wiesz, nie ma już cywilizacji, to tutaj zrobimy sobie w lesie.
Tak,
to jest zawsze, zawsze
pomyślałem tak. Sobie o tym, jak zgłaszałeś na początku zapotrzebowanie na postapo, to chyba każdy ten serial o zombie to jest takie postapo, nie? The Walking Dead jest zdecydowanie postapo, tylko że i tych seriali trochę powstaje.
No ja tam się wywaliłem chyba, nie wiem, na drugim, na trzecim sezonie The Walking Dead, więc...
No ja też, powyżej trzeciego chyba nie przyszedłem, to prawda. Ale oglądało mi się przez te trzy sezony nie najgorzej.
Czy to już jest wszystko?
Czy to już jest wszystko, czy już kończymy?
czy już możemy zamykać ten odcinek? Czy jeszcze chcesz
tak, proszę
coś
państwa.
Dodać?
Nie, będziemy zamykali. Pozdrawiamy państwa oczywiście z pytaniem. Masz jakieś pytanie? Bo ja też
mam oczywiście pytanie o to, czy oglądaliście już te seriale i jakie wasze wrażenia?
No to jak najbardziej. To jest... A ja mam pytanie innego rodzaju, takie poszukiwawcze trochę. Jakie są państwa ulubione seriale science fiction? Bo może mi coś umknęło.
O, ale science fiction i postapo, jeżeli byście... Nie tylko seriale, no to... ale i filmy. Może też coś jest takiego, jakaś perełka, o której nikt nie słyszał.
A propos perełek, to jest taki film. On teraz trafił na Netflixa, ja strasznie na niego polowałem. Upgrade się nazywa. Nie wiem, czy ja ci mówiłem o nim już kiedyś. Już ci kiedyś o nim mówiłem, natomiast nie wiem, czy miałeś okazję go obejrzeć.
Wiesz,
Upgrade.
Co my już...
I jest
ja
na Netflixie.
Ja go mam nawet chyba na tym.
I obejrzyj go sobie, ponieważ on świetnie też się wpisuje w temat o cyberpunku, o którym będziemy prędzej czy później
tak,
rozmawiali.
Tak, mam go. Tak.
Więc to też państwu polecam, Upgrade to jest jeden z lepszych cyberpunkowych seriali moim zdaniem. Jest taki bardzo delikatnie futurystyczny, ale bardzo taki dosadny. No, australijski, tak. Tam gra aktor, który trochę jest podobny do Toma Hardy'ego, jeżeli kogoś to kręci.
Czy ciebie to kręci?
Pozdrawiamy Państwa
bardzo. No, trzymajcie się, pa.
Serdecznie, pa.